psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji będą trudne pytania związane z psami i kotami. Ponadto zaraz odpowiem na wasze pytania na żywo. Kto pytanie błądzi, dlatego zachęcam was do tego, żeby jednak się odważyć, zadzwonić 61 8 654 654. A poza tym oczywiście, jak zwykle bywa, przygotowałam dla was różne pytania, które często właśnie są zadawane, zadawane przez posiadaczy psów, zadawane przez posiadaczy kotów i na które będę oczywiście odpowiadała. Jeszcze raz podaję numer telefonu 61 8 654 654. Linia jest otwarta, możecie dzwonić, a ja postaram się odebrać jak tylko jakiś telefon tutaj zaraz do nas zawita. Pierwsze pytanie, które dla was przygotowałam. W poprzedniej audycji z pytaniami mówiłam o kleszczach, mówiłam o tym, z jakimi chorobami może się wiązać właśnie to, że nasz pies takiego gagatka złapie. Mówiłam o tym, jak tego kleszcza wyciągnąć, no a teraz troszeczkę będzie o pchłach. Co prawda pchły nie są nie wiadomo jak częstymi gośćmi u psów domowych, no ale ja ostatnio, będąc z moim psem na spacerze, i to w lesie, moi drodzy, w Wielkopolskim Parku Narodowym, przychodząc z psem do domu, patrzę, coś w tej sierści sobie chodzi. I co to było? Była to pchła. Nie wiadomo, czy ona sobie po prostu przeskoczyła z jakiegoś dzikiego zwierzaka, który nagle gdzieś tam uciekł w krzaki, a wcześniej leżał sobie na środku drogi leśnej oczywiście. Czy na przykład przechodzący ludzie ze swoimi psami, być może psami, które żyją sobie gdzieś na podwórku i mają większy kontakt ze światem zewnętrznym, nie przekazały tego pchła, tego stawonoga mojemu zwierzakowi. Jak sprawdzić, czy pies, czy kot ma pchły i gdzie one najczęściej są? O tym zaraz powiem, bo mamy, moi drodzy, pierwszy telefon. Tak, słucham.
Dzień dobry, szanowna pani.
Jakbym mogła panią prosić, żeby pani troszeczkę ściszyła radio, bo słyszymy ogromny pogłos.
Wyłączyłam.
Dobrze, super.
Szanowna pani, kiedy sterylizować suczkę? Czy po osiągnięciu dojrzałości płciowej, czy dopiero w trzecim roku, czy po 3 latach życia?
Dobrze, już pani odpowiadam na to pytanie. Czy jeszcze jakieś?
No tutaj po prostu się sceny dantejskie zdarzają.
Ach, psy rozumiem.
Psy uwiązane są, mają okres ujgodowy, cieczkę i są maltretowane przez inne psy.
Szkoda tak patrzeć, tyle, rozumiem.
Suczka kończy życie, nie?
Mhm, dobrze, już odpowiadam na to pytanie na antenie. Bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon, za ten głos. To może o tej sterylce zaraz opowiem, tylko dokończę wam z tymi pchełkami, prawda? Bo przed tą przerwą na telefon opowiedziałam o tym, jak sprawdzać, czy kot ma pchły i gdzie one są. Najbardziej wygodne jest regularne odwiedzenie weterynarza w celu kontroli stanu sierści, skóry oczywiście. Natomiast jeżeli wracacie z jakiegoś bardzo długiego spaceru, mijacie mnóstwo psów, szczególnie jeżeli mieszkacie na wsi albo w małym mieście, albo właśnie jedziecie sobie na wieś do miasta, na wieś z miasta, albo na przykład jesteście gdzieś, nie wiem, w górach, nad morzem i też to jest małe miasteczko, jest dużo psów, które są gdzieś za płotami, no to wtedy warto jest ze sobą mieć jakąś drobną szczotkę i tą szczotką porządnie psa przeczesać. Zanim pchła się na dobre zadomowi na naszym psie, no to ona będzie szukała dobrego miejsca. Dlatego zwracamy uwagę szczególnie na okolice uszu, na okolice tyłu psa, bo bardzo często one są przy uszach, na klatce piersiowej, ale szczególnie podobały sobie psie zadki. Więc najczęściej taka pchła będzie wędrowała w górę i dopiero tam będzie się, będzie szukała takiego miejsca, które jest bezpiecznie. Jeżeli nie wyczesaliśmy niczego, a chcemy na pewno być przekonani, że nasz pies nie ma żadnych pasażerów na gapę, no to zwracamy uwagę na naszego psa czy kota, szczególnie jeżeli często się drapie lub wygryza, bo oczywiście mówię o psach, ale koty równie często mają te pasożyty, no szczególnie te, które wypuszczamy na zewnątrz, nawet w mieście, moi drodzy. Co ciekawe, tak jak już wspomniałam, te stawonogi bardzo często lubują się w tyle naszych zwierząt, czyli na zadku. I jeżeli przeczeszemy sobie nawet palcami tą sierść, to widzimy, jeżeli zauważymy takie malutkie czarne ziarenka, dosłownie jak ziarenko piasku, to może się okazać, jeżeli jest ich bardzo dużo, że właśnie nasz pies ma pchły. Są to bowiem odchody pcheł, które właśnie wyglądają troszeczkę jak taki czarny piasek, który gdzieś tam przy tej sierści jest. Oczywiście trzeba uważać, żeby go nie pomylić z brudem, ale jeżeli mamy psa, który jest domowy, no to raczej jest to też już wysoka szansa, że nasz pies pchły ma. Oczywiście pchły mogą przeskoczyć na nas, mogą nas ugryźć, więc jeżeli widzimy jakieś ropne zaczerwienienia na naszej skórze, swędzące oczywiście, które schodzą o wiele dłużej niż takie ugryźnie po komarze, no to też możemy być przekonani, że no niestety nasz pies lub kot ma pchły. Warto jest też sprawdzić, czy nie widać czarnych, szybko poruszających się, jakby pływających w sierści owadów. To właśnie są pchły. Możemy też przy okazji zwrócić uwagę na skórę, czy nie ma na niej białego nalotu, jakby u pierzu. Nie jest to spowodowane co prawda pojawieniem się pchłeł, ale świadczy o złej kondycji skóry psa. No i nad tym też warto się zastanowić, a na tej słabszej skórze no pchły o wiele lepiej, łatwiej się rozgoszczą. Co zrobić, jeżeli zauważycie odchody albo pchły? No, odchody pcheł oczywiście. Jeżeli nie macie pojęcia o tym, jakie środki stosować, no to oczywiście lekarz weterynarii będzie miał o tym pojęcie i jak najszybciej należy się do niego udać. Koty nie mogą dostawać środków w kroplach, to pamiętajmy, wiele z nich zginęło przez zaaplikowanie właśnie takiego środku. Muszą mieć specjalnie przeznaczone dla siebie odrobaczające substancje. Jeżeli mamy psa, no z reguły stosowane są odpowiednie krople albo kąpiele, też pudry. Mimo wszystko warto pójść z nim do weterynarza, żeby sprawdzić dokładnie stan skóry zwierzaka. Pchły nie rozmnażają się na psie czy kocie, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, to nie są wszy. Ich jaja będą składane w ich legowiskach, w kryjówkach, w budzie, w jakimś kocyku, na którym pies leży. Wymieniamy podkłady, pierzemy legowisko albo zmieniamy je na nowe. Warto też potraktować je specjalnym odkurzaczem, jeżeli weterynarz stwierdzi, że pcheł było dużo, albo jeżeli nosicielami było kilka zwierząt żyjących w mieszkaniu, no to nasze dywany też powinniśmy poddać najlepiej praniu jakiemuś chemicznemu, żeby wszystkich naszych wspaniałych gości się pozbyć. To tyle, jeżeli chodzi o pchłę. Może najpierw zrobimy sobie krótką przerwę, a potem opowiem właśnie o tym, kiedy sterylizować suczkę i jak zrobić to tak, żeby nie zrobić jej krzywdy.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj odpowiadam na wasze pytania. 618-654-654. Przed przerwą dzwoniła do mnie słuchaczka, która zapytała się, w jakim wieku sterylizować suczki, w jakim wieku sterylizować kotki, tak żeby nie pojawiły się niechciane ciąże i tak żeby krzywdy tym psom i kotkom nie zrobić. Jeżeli chodzi o psy, to na pewno musi być to po 12 miesiącu życia. Chyba, że oczywiście nie ma zupełnie kontroli nad suczką, bo musimy pamiętać, że bierzemy odpowiedzialność za to, co oswoiliśmy, a pierwsza cieczka u suczki pojawia się pomiędzy 6, a czasami właśnie tym 12 miesiącem. Także w tym momencie suczka już jest w 100% płodna i może wydać się na świat pewnie niechciane potomstwo, ponieważ jest to zbyt wcześnie, żeby suczkę kryć. I w tym momencie nie jest to żadna, moi drodzy, biologia. Kiedyś oczywiście też my jako ludzie za czasów królów, tak, królestw w Polsce też panny wydawane były bardzo młodo, w wieku 12-14 lat, ale teraz nie pomyślimy w ogóle o tym, żeby takie dziecko miało dzieci. I tak samo w przypadku psów, w przypadku innych organizmów żywych, w przypadku zwierząt, nie powinno być czegoś takiego, że suczka przy pierwszej cieczce ma młodej. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież jak żyje taki wilk ze swoim stadem, no to on już przy pierwszej cieczce ma młode. No nie do końca prawda, moi drodzy, ponieważ stada wilków to tak naprawdę nie są stada. Są to grupy rodzinne, więc jest mama, tata i rodzeństwo. Ojciec nie dopuści do tego, żeby córkę pokrył brat i w tym momencie samce są po prostu wyrzucane z grupy, odchodzą od grupy, żeby znaleźć sobie własną sukę. No i oczywiście W tym wypadku młoda wilczyca też nie zostanie, taka zupełnie młoda wilczyca najczęściej nie zostanie pokryta. Ona jest wtedy jeszcze za młoda. Bardzo często przy tej pierwszej cieczce wilczyce, czy w przypadku psów suki, one po prostu nie są chętne do odbycia godów. Oczywiście inaczej jest to w przypadku psów na wsiach, gdzie ta suka jest po prostu nie tyle co zmuszona przez człowieka, tak? Tylko przyjdzie samiec, pies i po prostu ją pokryje, pójdzie sobie. Także trzeba pamiętać, że jeżeli mamy psa, który jest luźno na obejściu, pilnujemy go przez pierwsze 12 miesięcy, że jest to suka, i po tym 12 miesiącu po prostu go sterylizujemy. Musimy też pamiętać, że sterylizacja, czyli histerektomia z owariektomią, a więc usunięcie, tak naprawdę kastracja, czyli usunięcie narządów odpowiedzialnych za rozmnażanie, w tym wypadku usunięcie macicy i usunięcie jajników, nie zatrzyma ciąży urojonej, ponieważ laktoferyna wydzielana jest w mózgu, a nie w jajnikach. Więc nie dziwcie się, że wasze suczki, które są wykastrowane, mają ciążę urojoną. Bo to nie od tego, moi drodzy, zależy. Jeżeli mamy taką suczkę, a zdarza się to w sumie w miarę często, bo ja znam przynajmniej kilka takich suczek, które mimo sterylizacji ciąży urojonej mają. No i oczywiście ciąże urojone u kastrowanych suczek zdarzają się o wiele częściej u tych, które były kastrowane dosyć późno. No i w tym wypadku no nic nie zrobimy, musimy obserwować, w razie czego podawać suplementy, które będą regulowały laktację u takiej suczki, bo ona też się wtedy może pojawić. No i na pewno nie jest to związane z tym, że jakiś weterynarz popełnił kardalny błąd i źle wysterylizował. Bardzo często się z tym spotykam. Jeżeli powiem, że tutaj są ewidentne oznaki ciąży urojonej u państwa suczki, no ale jest wysterylizowana, wykastrowana, weterynarz musiał to źle zrobić. Nie, nic złego nie zrobił, moi drodzy. Po prostu nie da się usunąć części mózgu, która jest odpowiedzialna za produkowanie pewnych hormonów. Także sterylizacja, kastracja w tym wypadku nie zatrzyma ciąży urojonej, natomiast chroni naszą suczkę przed ropą maciczem, czyli bardzo, bardzo poważną chorobą. W tym wypadku pamiętajmy, że kastracja takich szczególnie suczek, które żyją w mieście z nami, nad którymi mamy 100% kontroli, nigdy nie powinna być przeprowadzana przed 12 miesiącem, a ze względów behawioralnych poleca się drugi lub trzeci rok życia, po to, żeby wszystkie hormony zaczęły działać. W przypadku kastracji musimy bardzo, bardzo pamiętać o tym, że hormony płciowe są odpowiedzialne za rozwój mięśni, są odpowiedzialne za rozwój kości i stawów, i przedwczesna kastracja, szczególnie mówimy tutaj oczywiście o suczkach, może spowodować też problemy z kośćcem. Natomiast w przypadku samców, też szczególnie takich dużych ras, jak owczarek niemiecki, jak dog niemiecki, jak jakieś duże amstafy czy tym podobne, jeżeli wykastrujemy psa przed ukończeniem drugiego roku życia, szczególnie mówimy tutaj o samcach, ale u suk też to występuje, to niestety o wiele łatwiej o dysplazję. Także musimy bardzo zwrócić uwagę na to, że w przypadku zwierząt hormony płciowe pełnią też drugorzędowe role, które są odpowiedzialne za odpowiednie wykształcenie niektórych narządów, niektórych części ciała, także tu w tym wypadku mięśnie, tu w tym wypadku są też stawy. Nie sterylizujemy, nie kastrujemy dużych psów przed ukończeniem drugiego roku życia, ale pamiętajmy, że to nie jest absolutnie coś, co ma nam dać odstępstwo od kontroli nad psem, zarówno nad samcem, jak i nad suczką. Jeżeli mamy na wsi niewykastrowanego samca i wiemy, że to jest duży pies, nie wykastrujemy go przed drugim rokiem życia, albo w ogóle nie chcemy go kastrować, bo nie, no to w tym wypadku musimy nad nim sprawiać pieczę. Musimy zwrócić uwagę na to, że owczarek czy jakikolwiek inny duży pies z powodzeniem przeskoczy sobie dwumetrowe ogrodzenie, a czasami przejdzie po nim jak po drabinie. Dlatego musimy mieć odpowiednio zabezpieczonego psa, bo to jest nasza sprawa, nasze zwierzę. W przypadku kotów z sprawa ma się troszeczkę inaczej. Kastrować bądź też sterylizować możemy tuż po ukończeniu wszystkich szczepień, czyli około 4-5 miesiąca życia. Czyli w przypadku kotów sterylizujemy przed pojawieniem się dojrzewania. I tak naprawdę w tym wypadku, w przypadku kocurów, ograniczamy praktycznie do zera możliwość oznaczania terenu. I mówimy tutaj oczywiście o naszym domu. A w przypadku suczek też, w przypadku kotek oczywiście, będzie to wpływało pozytywnie na wszelkiego rodzaju właśnie problemy z ciążami urojonymi, bo im szybciej w tym wypadku wykastrujemy, tym mniejsza szansa, że będą się pojawiały jakieś tego typu problemy. No i oczywiście, jeżeli mamy kota lub kotkę wychodzącą czy wychodzącego, musimy pamiętać o kastracji. Kastracja to jest najważniejszy element, który jest w tym wypadku przewidziany dla nas, jako dla właścicieli, do wykonania i nie ma to znaczenia, czy jest to kocur, czy kotka. Kotkę trzeba wysterylizować, żebyśmy my nie mieli problemu, a kota należy wysterylizować, żeby ktoś nie miał problemu. Zresztą my również, ponieważ koty również mają choroby weneryczne, takie jak koci HIV, czyli FIV, którym kot może się zarazić od po prostu jakiejś bezdomnej, chorej kotki. I wtedy my będziemy mieć problem. A już wam niejednokrotnie opowiadałam o historii pani, u której byłam na konsultacji u psiaka, która stwierdziła, no bo ona ma rasowego kota, ona nie będzie go kastrować, bo ona by chciała mieć wszędzie takie ładne kotki na swojej wsi. No to jest przerażające, moi drodzy. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy nieświadomi tego, co się dzieje potem z tymi kotkami, które z takiego związku będą gdzieś tam się pojawiały i no niestety większość z nich umrze, większość z nich po prostu nie będzie w odpowiedni sposób zaopiekowana. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my pilnowali tego, żebyśmy my pilnowali naszych kotów, zarówno kotek, jak i kocurów, żeby jak najmniej tych zwierząt było po prostu żyło gdzieś na wolności. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Ja jeszcze przed przerwą przypomnę, że możecie do mnie dzwonić 61 8654 654 i oczywiście zadać pytanie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj odpowiadam na wasze pytania, a w przerwie dzwonił słuchacz, który zapytał, czy to nie jest tak, że kotka lub suczka muszą przynajmniej raz mieć młode? Co pani na ten temat sądzi? No, badania wykonywane, mówię tu o badaniach naukowych, które są wykonywane zarówno na ssakach, jak i na ptakach, dowodzą, że te, które mają młode, szczególnie w młodym wieku, żyją o wiele krócej, ponieważ im wcześniej zaczniemy się rozmnażać, im wcześniej pojawia się też okres dojrzewania, tym szybciej organizm zaczyna się starzeć. Co więcej, w przypadku większości organizmów jest tak, że im więcej mamy młodych, tym krócej żyjemy. Oczywiście mogą być wyjątki od reguły, jest to jednak statystyka. Szczególnie statystyka ta dotyczy na przykład papug, gdzie widzimy na przykład u papużek, które są hodowlane, że papuszka samica, mając młode, żyje około 5 lat. Mówimy tutaj o papuszce falistej. Natomiast papuszka samiczka, która tych młodych nie ma, może żyć nawet 15 lat. Dzieje się tak dlatego, że składanie jaj czy też rodzenie jest związane z ogromnym wysiłkiem energetycznym. I co ciekawe, nie zmienia to niczego w naszym organizmie, poza tym, że czasami w przypadku niektórych suczek widzimy, że ona jest, można powiedzieć, mentalnie starsza. Natomiast to, że jest mentalnie starsza, oznacza tylko i wyłącznie właśnie to, że zaczęła się szybciej starzeć, również psychicznie. Dlatego nie jest to niczym, co jest dobre. No a właśnie, skąd wziął się ten mit? Stąd, że suczki, które są, czy też kotki, które miały już młode, wydają się bardziej stabilne, bardziej, można powiedzieć, takie skore do tego, żeby być posłuszne. No a przecież szczególnie w przypadku psów o to nam chodzi, prawda? Żeby psy były posłuszne, żeby się słuchały. I nie. Z punktu widzenia fizjologicznego skraca to życie zwierzęcia, a mówimy tu oczywiście o przedwczesnych ciążach, bo w przypadku psów, które są hodowlane, też musimy zwrócić uwagę na to, że taka suczka ma młode kilka razy w życiu. Najczęściej jest to 3 do 4 ciąż w życiu takiej suczki, a w przypadku psa, który nie jest hodowlany, który jest taką, można powiedzieć, suczką, czy też nie tylko psa, ale też kota, który po prostu żyje sobie gdzieś na zewnątrz, wielokrotne ciąże i to cieczka za cieczką, rójka za rójką będą też powodowały ogromne obciążenie organizmu. I w związku z tym taka suczka zamiast żyć 15 czy 12 lat, żyje 8-9, a kotka żyje 10-11 zamiast na przykład 15-18 lat. Więc to też skraca życie, ponieważ jest to ogromna eksploatacja organizmu. Natomiast jeżeli mamy zrównoważoną hodowlę, jesteśmy hodowcami odpowiedzialnymi, nasza kotka lub suczka ma młode tylko kilka razy w życiu i biorąc pod uwagę przerwy pomiędzy jednym miotem, a drugim, no to wtedy nie musimy się absolutnie tutaj tym przejmować. Ważne jest tylko to, żeby nie rozpocząć zbyt wcześnie. Najwcześniej warto jest to zrobić wtedy, kiedy nasza suczka jest już dojrzała. Oczywiście musimy mieć też wszystkie zgody, czy też nasza kotka jest dojrzała, musimy mieć wszystkie zgody związków, czy to kinologicznego, czy to felinologicznego w Polsce. Natomiast pamiętajcie o tym, że jeżeli macie psa lub kota adoptowanego jako szczeniaka, psa lub koty, suczkę lub kotkę, nie musicie jej dopuszczać. Nie jest to warunkiem tego, że będzie się w cudzysłowie lepiej chowała. Bo co to oznacza? To nie oznacza nic, moi drodzy, w nauce. A teraz może przejdźmy sobie faktycznie do kotów. Też zadaliście mi pytanie w przerwie, co zrobić, jeżeli kot pije mało, bo jedna słuchaczka zauważa, że jej kot podchodzi do w miski no może kilka razy w przeciągu doby. Musimy pamiętać, musi pani pamiętać, moja droga słuchaczko, że koty są pochodzenia pustynnego. Z natury nie piją zbyt wiele, szczególnie kiedy są karmione odpowiedniej jakości mokrą karmą albo surowym jedzeniem, co jest dla nich zdecydowanie lepsze niż karma sucha. To, że na przykład zauważyliśmy, że nasza kotka, nasz kot pił więcej, jak miał suchą karmę, to na pewno ta sucha karma jest lepsza. Nie, moi drodzy, po prostu w suchej karmie nie ma wody. I bardzo często jest tak, że jeżeli kot, w cudzysłowie, zapomni się napić po tej suchej karmie, albo po prostu jego organizm mu podpowiada, wodę powinien czerpać z karmy. Po co jeszcze pić? My nie pijemy, jesteśmy pochodzenia pustynnego. No to w tym momencie organizm kota niestety ulega takim problemom, szczególnie związanym z nerkami. Ulega odwodnieniu, moi drodzy. Także sucha karma dla kota nie jest niczym dobrym, szczególnie jeżeli jest stosowana sama. Najlepsza jest karma mokra, jedzenie gotowane albo jedzenie surowe. Więcej piją koty, które są aktywne, oczywiście, no ale oprócz tego zauważalne jest zwiększenie intensywności pragnienia kosztem apetytu u kotów właśnie, które mają problem z nerkami. I oczywiście problem z nerkami mogą mieć też koty, które są na mokrej karmie, które są na barfie, które są na jedzeniu gotowanym. Więc należy zwrócić na to uwagę. Jeżeli macie dobrej jakości mokrą karmę, a wasz kot mimo wszystko zaczyna po prostu nagminnie pić wodę, może się pojawić problem z nerkami. A czasami bardzo intensywne picie wody może być też związane z cukrzycą. A skąd cukrzyca u kota, moi drodzy? Cukrzyca u kota pochodzi z bardzo słabej jakościowo karmy. Jeżeli kupujecie karmę w dyskoncie, w jakimś lokalnym sklepiku i kupujecie ją najtańszą. Jeżeli kupujecie najtańszą karmę w sklepie zoologicznym, no niestety, tam jest mnóstwo węglowodanów, od których koty się uzależniają, dlatego potem nie chcą już jeść żadnej innej karmy. To tak jak u nas. Lubimy słodkie, lubimy pączki, lubimy drożdżówki. Tak samo w przypadku kotów. One będą bardziej chętnie wybierały tę karmę, która ma w sobie dużo węglowodanów, która jest takim, można powiedzieć, no, kiepskim, w cudzysłowie, śmieciowym jedzeniem, tak jak dla nas jakieś fast foody, prawda? Więc jeżeli mamy kota, który je całe życie słabą karmę i nam się wydaje, o, bo on innej nie lubi. Nie, no okej, innej nie lubi, bo od tamtej jest uzależniony i trzeba powoli zmuszać go, w cudzysłowie, do tego, żeby zaczął jeść zdrowo, czyli trzeba mu przemycać tą lepszą karmę w tej gorszej, aż do momentu, kiedy będziemy w stanie chociażby jedną łyżkę tylko tej gorszej nałożyć względem tego, czy łyżeczkę względem tej dobrej karmy. Także w tej sytuacji, jeżeli kot dostaje mokrą karmę, ale słabej jakości, a nam pije wodę cały czas, może to oznaczać niestety cukrzycę. Jeżeli chodzi o wasze koty, to kot, który jest karmiony suchą karmą, przeciętnie pije jedną filiżankę wody dziennie. Taki kot o wadze 4 kg. Jeżeli kot był u weterynarza, jest zdrowy, a jednak mało pije, no to karmimy go i to mimo to, że karmimy go suchą karmą, powinniśmy dodawać do jego menu posiłki mokre. Czyli jeżeli nawet wszystko jest w porządku, to jednak ta sucha karma powinna być zastąpiona mokrą. Poza tym regularnie badamy nerki kota, żeby wiedzieć, że wszystko jest w porządku, w najlepszym porządku, ponieważ u kotów bardzo często występują problemy z nerkami. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej ostatnie pytanie od was.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj odpowiadam na wasze pytania, na trudne pytania dotyczące psów czy też kotów. No i teraz pytanie, dlaczego mój pies nie potrafi się bawić na wybiegu? Czy to jest kwestia tego, że nie umie czytać sygnałów? Mam wrażenie, że jest zbyt natarczywy. Ma 8 miesięcy, to Doberman. Moi drodzy, musimy zrozumieć różnicę pomiędzy czytaniem, rozumieniem sygnałów, a ich interpretacją, ponieważ podstawowe sygnały, którymi pies porozumiewa się, psy się między sobą porozumiewają, jest czymś, co jest u psa akurat elementem wrodzonym. Tak jak w przypadku ludzi, jeżeli my się nie nauczymy mówić, to niestety nie będziemy w stanie się komunikować werbalnie. No tak w przypadku psów, jeżeli one się rodzą, to akurat w tym wypadku jest troszeczkę odwrotnie. One potrafią się komunikować sygnałami, natomiast nie są to oczywiście słowa. Jest to interpretowanie, albo raczej, przepraszam, czytanie tego, czy dany pies jest szczęśliwy, czy jest zły, czyli takie podstawowe rzeczy. My nawet jeżeli nie będziemy w stanie się nauczyć słów, no to można popatrzeć na takie małe dzieci. Maluszki, które jeszcze nie potrafią mówić, widzą, kiedy my jesteśmy źli, widzą, kiedy jesteśmy smutni, widzą, kiedy jesteśmy weseli i zupełnie inaczej reagują przez zupełnie inne właśnie na przykład minki na twarzy, zupełnie inną mimikę twarzy, czy też gestykulacje, pojawiają się inne grymasy. W przypadku psów one potrafią czytać mimikę pyska, siebie wzajemną, potrafią czytać sygnały związane z postawami. Natomiast pytanie też o ich interpretację i o to, na ile pies jest dorosły, żeby potrafić zrozumieć takie sygnały. 8-miesięczny Doberman, szczególnie samiec, czyli taki, któremu no, testosteron do głowy powoli zaczyna uderzać, no jest to pies, który będzie bardzo mocno szedł w komunikację demonstracyjną. Czyli będzie się przepychał, rozpychał, będzie się zalecał do suczek w taki, można powiedzieć, nieumiejętny sposób. Natomiast na pewno będzie mierzył siły z innymi psami. I to jest oczywiście kwestia tych innych psów, co one z tym zrobią. Bo jeżeli są świadome, silne, potrafią dobrze interpretować jego sygnały, wiedzą, że jest to młody osobnik, który no jeszcze ma wiele przed sobą do nauki, jednocześnie są wielkościowo podobne do tego Dobermana, to będą potrafiły mu w odpowiedni sposób powiedzieć: trzymaj się ode mnie z daleka. Natomiast jeżeli będzie to mały pies, a szczególnie też mały pies w wieku tego Dobermana, czyli na przykład 8-miesięczny Maltańczyk, albo nawet 8-miesięczny Border Collie, czyli pies, który jest troszeczkę mniejszy gabarytowo od Dobermana, o to może sobie już z takim psem nie poradzić. Czyli to można powiedzieć, jest kwestia tego, jak interpretuje dany pies zachowanie i w jaki sposób też przekazuje sygnały. Czytać potrafią, natomiast czy potrafią dobrze interpretować, czy potrafią dobrze porozumiewać się z użyciem właśnie takiej komunikacji, no nie do końca. Muszą się tego po prostu nauczyć. No i musimy pamiętać, że nie każdy pies musi potrafić się bawić z nowym stadem. Czyli jeżeli wrzucimy takiego psa na wybieg, nawet takiego 8-miesięcznego głuptasa, no to może sobie nie poradzić, bo na przykład na wybiegu jest sama geriatria, są dorosłe, starsze psy w wieku 8+, no i one nie będą się bawiły z takim psem, tym bardziej jeżeli będą to na przykład dorosłe, schorowane suki, które już w ogóle nie będą miały ochoty na żadne harce. Jeżeli natomiast taki pies trafi na wybieg, gdzie mamy młode psy w jego gabarytach, no to wtedy oczywiście, że będą potrafiły się z nim pobawić, szczególnie jeżeli będą miały podobny temperament. Dlatego staramy się dobierać na wybiegu psy podobne rasą, wiekiem albo wielkością, takie, które wcześniej się też poznały na spacerach. To jest najlepsza opcja. Jeżeli do końca nie wiesz, dlaczego twój pies nie potrafi się bawić na wybiegu, no to nie chodź na wybieg. Postaraj się pójść na wybieg z psami, które twój pies już zna. I ewentualnie, jeżeli dojdzie do nich jakiś dodatkowy pies, a wiesz, że twój pies agresywny nie jest, to możesz zobaczyć, co się stanie. Warto jest też umówić się na konsultację z behawiorystą albo na przykład poszukać sobie takich zajęć, które nazywają się klasy komunikacji, żeby zobaczyć, nauczyć się, jak psy się między sobą komunikują. Jeżeli pies wykazuje zachowania silnie demonstracyjne, czyli można powiedzieć już takie agresywne, gdzie mocno przepycha, gdzie nie pozwala sobie wchodzić na głowę, ale wykazuje to w taki bardzo agresywny sposób, no to weźcie go z wybiegu. Szkoda tych innych psów. A jeżeli jesteście właścicielem mniejszego psa lub też psa, który jest właśnie ofiarą takiego demonstracyjnego zachowania ze strony podrostka, no to wyjdźcie. Nie ma sensu się po prostu tutaj denerwować. I warto jest też zrobić to dla dobra swojego psa, schować honor po prostu w kieszeń. Pamiętajmy, jeżeli wchodzimy na wybieg, musimy mieć na uwadze dobro innych psów. No ale nie każdy potrafi to odczytać, nie każdy jest mistrzem tutaj interpretowania zachowań. Niektórzy uważają, że psy, które się intensywnie bawią na spacerze, no to na takim wybiegu, no to są to psy, które po prostu świetnie się bawią. No a nie do końca zawsze tak jest. Oczywiście w przypadku młodego labradora czy młodego dobermana, jeżeli trafią na drugiego takiego samego, no to będzie dla nich to świetna zabawa. To też nie jest tak, że każdy pies, który jest zdzikowany i młody, nie może się pobawić i najlepiej jakbyśmy go zamknęli pod kloszem gdzieś w domu i wychodzi z nim tylko na chwilę i najlepiej, żeby się nie bawił. Oczywiście, że nie. Są takie rasy, tak jak na przykład właśnie labrador, które uwielbiają intensywną zabawę, tak jak Amstaff. To są psy, które uwielbiają się gryźć po policzkach, oczywiście w cudzysłowie, chwytać się za tą skórę, za te fafle, poszarpać się. I jeżeli mamy kilka psów w tej rasie, które się dobrze znają, to one się będą intensywnie bawiły i też nie powinniśmy się z tym aż tak bardzo denerwować. No ale tutaj musimy mieć też doświadczenie z rasą, musimy mieć doświadczenie właśnie w takich spotkaniach i na pewno podstawą będzie do tego czytanie sygnałów ze strony naszego psa. Więc jeżeli nie macie odpowiedniej wiedzy, no to warto ją nabyć. Klasy komunikacji, odpowiednia literatura, książki, ale też praca z psami, jeżeli z psami pracujecie. Szczególnie praca ze stadem. Daje to naprawdę ogromnie duże możliwości. Pamiętajmy, że też dobra socjalizacja to nie wpychanie psa na siłę w kontakt z innym psem. Jeżeli mamy psa na przykład lękowego, który nie chce wchodzić na wybieg, nie zmuszajmy go do tego. Najpierw wejdźmy sobie na wybieg, kiedy nikogo nie ma, a dopiero potem będziemy sobie wchodzili na wybieg na przykład zapoznanym jakimś jednym fajnym psem. No i jeżeli koniecznie chcemy, żeby nasz pies dobrze bawił się na wybiegu, no to po prostu staramy się potem wchodzić na wybieg, gdzie są dwa psy, trzy i dopiero potem na końcu jakieś większe stado. Natomiast pamiętajmy, że wchodzicie na wybieg, kiedy jest dużo ludzi, tylko wtedy, kiedy widzimy, że ludzie sobie radzą ze swoimi psami i kiedy widzimy, że ludzie są w 100% zainteresowani swoimi psami. Nie może być czegoś takiego, że wchodzimy na wybieg, a 90% właścicieli psów po prostu siedzi w telefonie albo sobie ze sobą rozmawia i co jakiś czas ewentualnie z łaski swej spojrzy na swoje psy. Nie, jesteśmy odpowiedzialni ani na wybiegu, moi drodzy. Na wybiegu nie załatwiamy swoich spraw prywatnych, nie rozmawiamy z kimś przez telefon, szczególnie kiedy jest dużo psów. Nie mówię tu o sytuacji, kiedy jesteśmy tylko my i nasz pies, chociaż na spacerze też powinniśmy poświęcić czas naszemu psu, a nie na załatwianie naszych spraw. No ale to już jest inna sprawa. W przypadku, kiedy jest dużo psów, po prostu tutaj najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych zwierząt. I nawet jeżeli nasz pies nie sprawia zagrożenia, to musimy zobaczyć, czy jemu na 100% nie dzieje się krzywda. Czy nic złego po prostu w tej sytuacji naszemu psu się nie przytrafi. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za telefony, za wiadomości od Was. My słyszymy się w każdy wtorek i czwartek w Naukowych Faktach. A już za tydzień spotykamy się też po 8 w audycji Psy, koty i inne kłopoty. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.